W ciągu ostatnich tygodni na naszych wykładach rozważaliśmy Boży cel, dla którego człowiek został stworzony. I po kolei przyglądaliśmy się Bożemu celowi, Bożemu zaopatrzeniu, a po tym, jak człowiek upadł, w jaki sposób Bóg zapewnił drogę zbawienia, aby przywrócić człowieka do tego pierwotnego celu, posyłając Chrystusa, dając Duchowi Świętemu mieszkanie w nas. I wielokrotnie podkreślałem, jak wiele osób nie doświadcza Bożego zaopatrzenia. Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli nie poznamy prawdy, pozostaniemy w więzach. I taki jest stan wielu, wielu chrześcijan, ponieważ są nieświadomi, są nadal w niewoli. To jest przeciwieństwo tego, co Jezus powiedział. Można sparafrazować słowa Jezusa: jeśli pozostaniecie w ignorancji i nie poznacie prawdy, pozostaniecie w niewoli i w więzach. Ale jeśli poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Wolność od grzechu, wolność od problemów, jakie możemy mieć z naszą osobowością z powodu tragedii, jakie przeżyliśmy, będąc dziećmi, czy też problemów, które są wynikiem wyrządzonym nam krzywd przez innych. Uwolnienie od wszystkiego. Nie ma takiego problemu w naszym życiu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. Nie ma takich pozostałości z przeszłości, z którymi Bóg nie mógłby sobie poradzić. To jest wspaniała wieść Ewangelii. Bez względu na twoje pochodzenie, skądkolwiek pochodzisz, gdzie się wychowałeś, Bóg jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim i uczynić z ciebie chwalebnego chrześcijanina. Czynić cię coraz bardziej podobnym do Chrystusa, jeśli mu na to pozwolisz. Pan Jezus raz wypowiedział słowa zapisane w Ewangelii Mateusza 11 rozdziale, wiersz 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. W jednym z naszych wcześniejszych wykładów przyglądaliśmy się temu wezwaniu zawartym w liście do Filipian 2:5, aby mieć takie samo nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus, tę samą postawę, jaka była w Chrystusie. Jezus tutaj mówi dokładnie to samo. Uczcie się ode mnie, mówi, nie tylko z jakiejś książki. Czy wiecie, że wielka różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem jest taka, że w Starym Testamencie oni mieli tylko książkę. Nie było nikogo w Starym Testamencie, kto mógłby powiedzieć: naśladujcie mnie, róbcie to, co ja. Ale w Nowym Testamencie mamy nie tylko książkę, mamy też osobę. Osobę Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I Ducha Świętego, który objawia nam, jaki jest Jezus i który przemienia nas na Jego obraz. Jak myślicie, co jest łatwiejsze? Uczyć się pływania, patrząc na rysunki na tablicy, czy też uczenie się pływania od osoby, która wskakuje do rzeki i pokazuje nam, co robić? Wiecie, jaka jest odpowiedź. Nawet jeśli mamy całą teorię pływania wyjaśnioną w książce, możemy się nie nauczyć pływać. Możesz wskoczyć do rzeki i utonąć. Ale jeśli mamy osobę, która wchodzi do rzeki i pływa i mówi: naśladujcie mnie, to jest dużo łatwiej. To jest jedna z wielkich różnic między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu mieli księgę, księgę prawa. W Nowym Przymierzu mamy słowo nie tylko zapisane, ale słowo, które stało się ciałem. A więc gdy patrzymy na spisane słowo, naszym celem jest przez spisane słowo Pisma zobaczyć żywe słowo, samego Jezusa Chrystusa. A On mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Jak możemy się uczyć od Chrystusa? To nie jest jak ze studiowaniem chemii czy fizyki. Siedzisz w klasie i słuchasz wykładu i możesz nauczyć się chemii, matematyki i każdego innego przedmiotu, po prostu siedząc w klasie. Ale nie nauczysz się pływania, siedząc w klasie. Nie nauczysz się jazdy konnej, siedząc w klasie. Nie nauczysz się prowadzić samochodu czy latać samolotem, siedząc w klasie. Do tego trzeba praktycznych ćwiczeń. I aby uczyć się od Chrystusa, potrzebujemy do tego codziennych życiowych doświadczeń. Dlatego mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. My w naszych wioskach wiemy, czym jest jarzmo. Pola są orane przez pary wołów, połączonych ze sobą jarzmem założonym na ich karki. Razem ciągną pług i w ten sposób ora się pole. I gdy na przykład jeden z tych wołów umrze i biorą młodego woła, który zupełnie nie zna się na oraniu, nie wie jak wykonać prosty zagon na polu, zaprzęgają tego młodego woła z doświadczonym wołem. I to jest tak, jakby ten doświadczony wół mówił do niedoświadczonego woła, weź na siebie moje jarzmo i ucz się ode mnie. Idź w takim tempie, w jakim ja będę szedł, idź w kierunku, w którym ja będę szedł i za parę tygodni nauczysz się wyorać prosty zagon. Nauczysz się ode mnie. A więc nie jest to tylko komunikacja słowna, zrób to lub zrób tamto, ale to jest praktyczne doświadczenie. A więc kiedy Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, to zaprasza nas do partnerstwa ze sobą, do społeczności ze sobą. I wtedy On nas uczy i mówi do nas, uczcie się ode mnie, uczcie się mojego życia, przyjrzyjcie się mojemu ziemskiemu życiu. W jaki sposób mogę wziąć na siebie to jarzmo? Po pierwsze, muszę całkowicie poddać się władzy Chrystusa. W Starym Testamencie bycie w jarzmie oznaczało bycie poddanym czyjejś władzy. Czytamy w Starym Testamencie o jarzmie króla Babilonu. Izraelici znaleźli się w tym jarzmie. Jezus zaprasza nas do bardzo przyjemnego jarzma, ponieważ dalej czytamy w Ewangelii Mateusza 11 rozdziale, moje jarzmo jest przyjemne, to jest bardzo dobrze dopasowane jarzmo, to nie jest ciężkie jarzmo, tak jak jarzmo króla Babilonu nałożone na Izraelitów, ale to jest lekkie, przyjemne jarzmo. I Pan Jezus dodaje, moje brzemię jest lekkie. Pan nie zmusza nas do robienia niczego. Jeśli robimy coś pod przymusem, nawet jeśli jest to dobra rzecz, to staje się to martwym uczynkiem. Czy wiecie, że w Starym Testamencie były tylko dobre uczynki i złe uczynki? W Nowym Testamencie czytamy o dobrych uczynkach, złych uczynkach, a w Hebrajczyków 6:1 i w Hebrajczyków 9:14 czytamy o martwych uczynkach. Jesteśmy wzywani do pokuty z martwych uczynków. Musimy być oczyszczeni z martwych uczynków. W krwi Chrystusa. Czym są martwe uczynki? W bardzo prosty sposób wyjaśniając, martwe uczynki to dobre uczynki uczynione z niewłaściwą motywacją. Mogę głosić kazania. Czy jest to dobry uczynek? Oczywiście. Ale jeśli głoszę dla pieniędzy, to jest to martwy uczynek. Mogę śpiewać pieśni w kościele. Dobry uczynek. Ale jeśli śpiewam, aby odebrać chwałę, to jest to martwy uczynek. Mogę dawać pieniądze na Bożą pracę. To jest dobra rzecz. Ale jeśli znowu chcę uzyskać za to chwałę dla siebie, czy też chcę, żeby moje imię było gdzieś opublikowane, to staje się to martwym uczynkiem. Dobre uczynki stają się martwymi uczynkami. Grzeszne uczynki już są martwe, ale wielką tragedią jest, gdy dobre uczynki stają się martwymi uczynkami. I czytamy o tym nawet w Starym Testamencie. W drugiej księdze Mojżeszowej Pan rozmawiał z Mojżeszem na temat ubioru Aarona. I jedna z rzeczy, która tam jest wymieniona, to fakt, że Aaron miał mieć tabliczkę umieszczoną na czole, na której było napisane poświęcony Panu. I cel tego jest wyjaśniony w 28 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, w wierszu 38, a Aaron miał nosić nieprawość poświęconych rzeczy wśród synów Izraela. A więc chodzi tu o grzech wśród świętych rzeczy. I to są martwe uczynki. A więc Jezus ostrzega nas, byśmy nie wykonywali mechanicznie tych rzeczy, które są zapisane, gdyż to są martwe uczynki. Możesz wziąć jakiś wiersz biblijny i mechanicznie być mu posłuszny i przymuszać innych, żeby mechanicznie byli posłuszni, zgodnie z literą prawa, drugi list do Koryntian, 3 rozdział, myślę, że to jest wiersz 6, gdzie czytamy, litera zabija. Możesz przestrzegać litery pisma, która będzie zabijać. I możesz głosić innym tą literę pisma i to ich pozabija w kościele. To nie jest dobry sposób do nauki. Nie. To, jak mamy się uczyć, to brać na siebie jarzmo Jezusa i uczyć się od Niego, patrzeć na Jego przykład. A więc w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, po tym jak czytamy, że litera zabija, odnosząc się do spisanej litery prawa, drugi list do Koryntian 3:6, to zabija, czytamy dalej w kontraście, że Duch Święty przynosi życie. W jaki sposób Duch Święty przynosi życie, pokazując nam, gdy czytamy Pismo, nie jakiś wiersz czy przykazanie, ale chwałę Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, gdy patrzę na Pismo, muszę widzieć w nim Jezusa. O tym możemy dalej przeczytać w drugim liście do Koryntian 3:18. Z odsłoniętą twarzą patrzę na zwierciadło Słowa Bożego i co tam widzę? Widzę tam chwałę Jezusa Chrystusa. I krok po kroku Duch Święty przemienia mnie na to samo podobieństwo. A więc widzimy, że cel, dla którego Bóg dał nam Pismo, nie jest taki, byśmy tylko przestrzegali litery prawa. To uczyni nas faryzeuszami, a to faryzeusze zabili Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy przestrzegali litery prawa. I oni też szukali ludzi, którzy nie przestrzegali litery prawa, tak jak schwytali tą kobietę, która dopuściła się cudzołóstwa i chcieli ją ukamienować, a Jezus ją uwolnił, ponieważ oni nie rozumieli Bożego serca. Oni przestrzegali litery prawa i chcieli zabijać ludzi, karać ludzi, podczas gdy Bóg był zawsze zainteresowany odkupieniem ludzi. Kiedy Bóg widzi człowieka w grzechu, chce uratować takiego człowieka. Kiedy natomiast faryzeusze widzieli takiego człowieka, to szukali sposobu pozbycia się go z kościoła. I nawet dzisiaj możemy znaleźć takich ludzi. Kiedy zobaczą człowieka w grzechu, to szukają wiersza, na podstawie którego mogą go potępić. Podczas gdy Bóg, widząc takiego człowieka w grzechu, szuka sposobu, jakby go zbawić. To jest tylko przykład tego, jak litera zabija, a Duch daje życie. Jeśli odwołujesz się do litery prawa, znajdziesz wiersz, którym będziesz kogoś mógł uderzyć w głowę. Jeśli natomiast przyjdziesz do Ducha Świętego, On pokaże ci chwałę Jezusa tam. I jeśli chcesz mieć życie, musisz widzieć Jezusa w całym Piśmie i mówić: Panie, pomóż mi rozumieć Twoją naturę. Uczcie się ode mnie. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Na przykład, gdybyśmy przyjrzeli się pokorze Jezusa Chrystusa, świat może dostrzec chwałę Boga w stworzeniu. Tak, jest tam chwała. Gwiazdy, planety, wszystkie cudowne rzeczy w tym wszechświecie. Ale dla ucznia Jezusa chwała Boża nie jest przede wszystkim widoczna w stworzeniu, ale w charakterze i osobie Jezusa Chrystusa, w Jego pokorze, w tym, w jaki sposób On żył na tej ziemi. Gdy pomyślimy o tym, że On nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale przyszedł tutaj na ziemię i stał się człowiekiem, to jest niezwykły krok pokory. Tylko sobie wyobraźmy, że my jako wielcy ludzie mielibyśmy pomóc jakiemuś robakowi, jakiejś dżdżownicy pełzającej po ziemi. Tak bardzo pokochalibyście tą dżdżownicę, ponieważ ona nie wie, jak się zachować. I sami stajecie się dżdżownicą. Gdybyśmy próbowali zbliżyć się do tej dżdżownicy jako człowiek, ona byłaby wystraszona. Ale stajecie się dżdżownicą, żeby móc się komunikować z nią i pomóc jej wznieść się na wyższy poziom życia. To jest obraz tego, co zrobił Jezus Chrystus. Różnica między Bogiem a człowiekiem jest dużo większa niż różnica między człowiekiem a małą dżdżownicą, która pełza po ziemi. I dla mnie stanie się dżdżownicą byłoby wielkim krokiem pokory, żeby pomóc tej dżdżownicy. A dla Boga stanie się człowiekiem jest krokiem pokory milion razy większym. I jeśli tego nie widzimy, nie ujrzeliśmy chwały Jezusa Chrystusa. Dlatego jestem przeciwny tym wszystkim ludziom, którzy mówią, że Jezus był tylko wielkim prorokiem, czy filozofem, czy religijnym przywódcą. Nie, On nie był. On był Synem Boga, który przyszedł w ludzkiej formie. On był Bogiem objawionym w ciele. On nie był jednym z wielu wcieleń Boga. Nie, On był jedynym wcieleniem Boga na całej ziemi. Jeśli mówisz cokolwiek innego, ograbiasz go z Jego chwały. On był Bogiem, który zamanifestował się w ciele. I w tym widzimy Jego pokorę, sam fakt, że stał się człowiekiem, nawet gdyby przyszedł na ten świat jako władca, aby rządzić tym światem, to też byłaby pokora. Dla wszechmogącego Boga zejście na ziemię w postaci władcy to byłby fantastyczny krok w dół. Ale to jest cudowne, to to, że gdy przyszedł na ziemię, nie przyszedł jako władca. Mędrcy, którzy przybyli, kiedy dowiedzieli się o narodzeniu Jezusa, szukali Go w niewłaściwym miejscu, podążali za gwiazdą i gdy doszli do Jerozolimy, jak czytamy w Mateusza 2 rozdziale, powiedzieli, hej, już nie musimy podążać za gwiazdą, ponieważ gdzie miałby się urodzić król Żydów? Oczywiście, że w pałacu. Więc przestali podążać za gwiazdą i w tym ci mędrcy okazali się głupi i poszli do pałacu szukać tam narodzonego króla żydowskiego. A ludzie w pałacu nie mieli o tym pojęcia, że król żydowski w ogóle się urodził. Ci ludzie z Dalekiego Wschodu przyszli szukając go, a ci, którzy mieli Biblię, nawet nie wiedzieli, że król żydowski się urodził. Herod idzie do uczonych w piśmie, i oni mówią, tak, tak, prorok Michasz mówi, że urodzi się w Betlejemie. Ale oni wcale nie zamierzali sami udać się do Betlejem. I ci mędrcy wychodzą i co robią? Znowu stają się mądrzy i podążają za gwiazdą. I podążając za gwiazdą, spotyka ich życiowa niespodzianka, że ten, który miał być królem żydowskim, jest w małym domu, w małej chacie. Nie zdążyli na czas jego narodzenia. Gdyby zdążyli na jego urodziny, to spotkaliby go w stajni, z krowami i osłami. Przybyli nieco za późno, być może dlatego, że nie podążali za gwiazdą, i zboczyli z drogi i poszli do pałacu Heroda, zamiast udać się wprost do Betlejem. Gdyby przyszli prosto do Betlejem, zobaczyliby niezwykły widok Syna Bożego, który urodził się w stajni, ale przegapili to. Kiedy przybyli, on już nie mieszkał w stajni, tylko w domu. Czytamy, że przyszli i zobaczyli go w domu. Ale to, co próbuję powiedzieć, to to, że nawet gdy przyszedł na ziemię, jeszcze bardziej się uniżył. Jak bardzo się uniżył? Nie tylko trochę. Gdyby urodził się w średnio zamożnej rodzinie, to byłoby wielką pokorą. Gdyby urodził się w domu sług, to byłaby jeszcze większa pokora. Ale pomyślcie o tym, urodził się w zagrodzie dla krów. W całym moim życiu nie słyszałem o nikim, kto byłby tak biedny, że jego dziecko urodziło się w zagrodzie dla krów, gdzie są krowy i osły. Nigdy. Nie wiem, czy był tak biedny człowiek na całej ziemi, że jego matka musiała go urodzić w zagrodzie dla krów. Tym Jezus Chrystus jest wyjątkowy. Dlaczego pozostawił najwyższe miejsce w niebie i znalazł się w najniższym miejscu na ziemi? W zagrodzie dla krów z osłami. Ponieważ chciał zbawić ludzi. Zszedł do najniższego poziomu pod wszystkimi, aby wszystkich podnieść do góry. Jak moglibyśmy podnieść kogoś do góry, nie stając poniżej nich, nie uniżając się i nie stając pod nim? Nie możesz zasiąść nad nim jako władca i próbować go podnieść. Możesz mu wydawać rozkazy, siedząc na takiej pozycji władcy. Ale jeśli chcesz ich podnieść do góry, musisz się uniżyć pod nich. I on postanowił uniżyć się do miejsca niższego od jakiegokolwiek człowieka, który żył na ziemi. I dlatego urodził się w stajni dla krów. Najniższe możliwe miejsce do urodzenia. I tam właśnie się urodził i w tym widzimy jego pokorę. I to, co jest w tym cudowne, to fakt, że nie był to przypadek. Ty mogłeś się urodzić w domu czy w szpitalu, ale ty nigdy nie miałeś wyboru, gdzie się urodzisz. Nie wybrałeś sobie kraju, w którym się urodzisz, rodziny, w której się urodzisz, ponieważ zostałeś poczęty w łonie matki i w zależności od pozycji społecznej twoich rodziców, tam się urodziłeś. Może urodziłeś się w szpitalu z klimatyzacją albo w jakimś pokoju w domu. Nie wybrałeś miejsca, w którym się urodzisz. Była tylko jedna osoba, która urodziła się na tej ziemi, która zdecydowała, gdzie chce się urodzić. I to był Jezus Chrystus, nasz Pan, ponieważ On zaplanował swoje narodziny w niebie. Miał zaplanowane swoje narodziny od tysięcy lat. Nasienie kobiety zostało obiecane w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale. I od tamtego czasu minęło 4000 lat. Ale on wiedział o tych narodzinach już wcześniej. Wyobraź sobie, że ty miałbyś zaplanować swoje narodziny na ziemi. Którą rodzinę byś sobie wybrał? Jaką miejscowość byś sobie wybrał? Jakie miejsce, jakie fizyczne miejsce byś sobie wybrał? Jaką lokalizację swoich narodzin? Czy wybrałbyś takie miejsce jak Nazaret, o którym Biblia mówi, czy coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? Jak powiedział Nataniel, miało bardzo złą reputację. Czy wybrałbyś sobie miasto ze złą reputacją, żeby tam się urodzić? Czy wybrałbyś sobie biedną rodzinę cieśli, aby się w niej urodzić? Czy też wybrałbyś sobie dom bogatego człowieka? Gdzie zdecydowałbyś się urodzić? Czy wybrałbyś sobie pogardzany naród, tak jak Żydzi byli pod okupacją Rzymu? Jakie miejsce byś sobie wybrał? Czy wybrałbyś zagrodę dla krów? Dlaczego Jezus świadomie wybrał takie ze wszystkich miejsc? I nie tylko to. Widzimy Jego pokorę w Jego rodowodzie w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy Żydzi spisywali swoje rodowody, nie wymieniali z imienia kobiet, jedynie imiona mężczyzn. To było społeczeństwo zdominowane przez mężczyzn. Ale w tym rodowodzie, który dotyczy Józefa, który był mężem Marii, matki Jezusa, czytamy imiona 4 kobiet. I 3 z nich są fizycznymi przodkami Jezusa Chrystusa. Pierwszą jest Tamar z Mateusza 1:3, która urodziła syna, który miał na imię Perez. I jest ciekawa historia opisana w Księdze Rodzaju, 38 rozdziale. I dowiadujemy się, że Tamar była synową Judy. To było kaziroctwo w rodzinie. Teść i synowa współżyli ze sobą i urodziło im się dziecko. I to dziecko zostało nazwane Perez. I Jezus z nieba wybiera tę rodzinę. Ja przyjdę przez tą rodzinę. Czy wybralibyście dla siebie, na własnych przodków, ludzi, którzy dopuścili się kaziroctwa? Teść i synowa? Taka relacja? Czy chcielibyście czegoś takiego, czy wolelibyście to całkowicie ominąć? On mógł tego uniknąć. Mógł wybrać sobie inną, czystą rodzinę. Ale on wybrał tą. Kolejna kobieta, która jest tutaj wymieniona, to Rahab w wierszu 5. Rahab była dobrze znaną prostytutką z miasta Jerycho. Nie była nawet Żydówką. Ktoś, kto należał do rodzin Jerycha, z rodziny Kanaanitów. Prostytutka, która sprzedaje swoje ciało w akcie seksualnym. Czy chciałbyś, żeby wszyscy wiedzieli, że twoja babka była prostytutką w mieście? Czy wybrałbyś sobie taką rodzinę, gdybyś miał wybór? A nawet gdybyś miał, to czy zamieściłbyś to na pierwszej stronie swojej biografii? To jest na pierwszej stronie. 3. kobieta tutaj wymieniona to Rut. Rut jest tutaj nazwana żoną Boaza i Rut była Moabitką, co oznacza, że pochodziła z Moabu. Moab był jednym z synów Lota, urodzony przez jego kaziroctwo, z jego własną córką. Kolejna rodzina, gdzie miało miejsce kaziroctwo. 4. kobieta to Batrzeba w 6 wierszu Ewangelii Mateusza 1, z którą Dawid dopuścił się cudzołóstwa. Ona nie była fizycznym przodkiem Marii, ale była tylko fizycznym przodkiem Józefa. Ale to jest niezwykle ciekawe, że te 4 kobiety w jakiś sposób były związane z seksualną dewiacją czy grzechem. Rut przez swojego przodka Moaba, Rahab bezpośrednio, i Tamar bezpośrednio, i Batrzeba też bezpośrednio. Dlaczego Jezus wybrał taką linię przodków, przesyconą grzesznymi ludźmi? Ponieważ On przyszedł, aby zbawić grzeszników. Chciał, żeby ludzie wiedzieli, ja utożsamiam się z grzeszną linią przodków, chociaż w Nim samym nie było grzechu, ale całkowicie się utożsamił z zupełnie grzeszną linią przodków, aby mógł zbawić ludzi, którzy mieli do czynienia z kazirodztwem, którzy dopuścili się cudzołóstwa, którzy zajmowali się prostytucją, nieważne kim byli. On przyszedł, aby zbawić grzeszników. I aby zbawić grzeszników, nie przejmował się tym, co ludzie o nim myśleli. Jego pokora była całkowita. Całkowicie utożsamił się z rodzajem ludzkim. I w tym widzimy jego niesamowitą pokorę. Jeśli porównamy z tym naszą własną pychę, to jest to tak głupie. Niech Bóg nam pomoże nauczyć się czegoś od pokory Jezusa. Jeśli Duch Święty ma nas uczynić podobnymi do Jezusa, musi nas przywieźć do miejsca, w którym nie będziemy gardzić grzesznikami, ale rozpoznajemy w sobie samych grzeszników i jesteśmy gotowi utożsamić się z nimi, nawet jeśli jesteśmy wolni od grzechu, aby ich uratować z ich tragicznego położenia. W tym widzimy chwałę pokory Jezusa. Duch Święty chce Cię uczynić do Niego podobnym. Niech Was Bóg błogosławi.